spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zbliża się piękna uroczystość ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła. Są oni patronami wiecznego miasta, bo w Rzymie oddali życie za Chrystusa, za wiarę, za głoszoną Ewangelię i tutaj też są ich groby, o czym już wiele razy mówiliśmy. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła w Bazylice świętego Piotra odbywa się piękna, ważna uroczystość. Mianowicie Ojciec Święty przekazuje nowym arcybiskupom, metropolitom, wyniesionym do tej godności, mianowanym na ten urząd, przekazuje paliusze. Jest to taka szata liturgiczna noszona przez arcybiskupów metropolitów podczas mszy świętej, zakładana na ornat, symbolizuje szczególny związek każdego arcybiskupa metropolity z biskupem Rzymu oraz pasterską troskę za powierzoną prowincję kościelną. 29 czerwca w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła Ojciec Święty nakłada te paliusze na ramiona nowo mianowanych arcybiskupów metropolitów z całego świata. W tym roku, podczas mszy świętej, którą odprawi Ojciec Święty Leon XIV o godzinie 9:30 w Bazylice Świętego Piotra, paliusze otrzymają również metropolici arcybiskupi z Polski. Tak chronologicznie wymieniając, to ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, w zeszłym roku, pod koniec sierpnia, został mianowany na ten urząd. W grudniu arcybiskupem metropolitą krakowskim został ksiądz kardynał Grzegorz Ryś i również on otrzyma paliusz. I paliusz otrzyma również kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki. To tak w nawiązaniu do tej uroczystości, którą będziemy przeżywać w przyszły poniedziałek, 29 czerwca. Dobrze się składa, że dzisiaj chcemy zatrzymać się w Bazylice Santa Maria del Popolo. W tej bazylice już byliśmy, ale dzisiaj zatrzymujemy się jeszcze raz przy dwóch obrazach wielkiego artysty, mistrza Caravaggio. Mianowicie dwa obrazy namalowane w roku 1601, Nawrócenie Szawła i Ukrzyżowanie Piotra. Udajemy się do tej bazyliki, lewą nawą i tam w kaplicy, w głównym ołtarzu znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i dwa obrazy Caravaggio. Caravaggio, tak jak Michał Anioł, o czym już wspominaliśmy miesiąc temu, najpierw namalował obraz dotyczący nawrócenia Szawła, a później w drugiej kolejności obraz Ukrzyżowanie świętego Piotra. Kim był Szaweł? Kilka informacji o tym, którego nazywamy apostołem narodów. Szaweł urodził się w Tarsie około 8 roku po Chrystusie. Gdy mijało 2000 lat od jego urodzin, papież Benedykt XVI ogłosił rok Pawłowy. Pamiętamy, wspominaliśmy o tym, rozpoczął się 29 czerwca 2008 roku, a zakończył 29 czerwca roku następnego. Na to wydarzenie, na tę rocznicę zostały nawet przygotowane drzwi Pawłowe w Bazylice świętego Pawła za murami. Tych drzwi oczywiście nie można mylić z drzwiami świętymi. Te drzwi symboliczne zostały uroczyście poświęcone i otwarte przez papieża na inaugurację tego roku. Szaweł pochodził z pokolenia Beniamina i sam podkreślał z wielką dumą to swoje pochodzenie i otrzymał imię Szaweł, po hebrajsku Saul, od pierwszego i jedynego króla Izraela, który pochodził z tego samego pokolenia, z pokolenia Beniamina. Król Saul panował w XI wieku przed Chrystusem. I Szaweł nosił też drugie imię, mianowicie Paweł. Było to rzymskie imię, które, tłumacząc na język polski, oznaczało mały, Paulus, mały. Pewnie to też nawiązywało do takiego pragnienia pokory, małości przed Bogiem. Wielu ówczesnych Żydów miało dwa imiona, jedno semickie, a drugie greckie lub rzymskie. Szaweł tym imieniem posługiwał się wtedy, gdy był Żydem, gdy był gorliwym faryzeuszem, bo jego rodzina należała do faryzeuszów. Faryzeusze byli gorliwymi wykonawcami prawa mojżeszowego. Gdy już posługiwał się tym imieniem Paweł, wtedy, gdy stał się apostołem Jezusa Chrystusa, głosił Ewangelię poganom, Rzymianom. Szaweł po ukończeniu miejscowych szkół, kiedy miał 20 lat, udał się do Jerozolimy, aby pogłębiać swoją wiedzę u stóp Gamaliela. Był to bardzo wybitny nauczyciel, kiedyś już o nim mówiliśmy. Szaweł nie znał Jezusa, wiedział jednak o chrześcijanach i ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, asystował przy śmierci świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Nie mając jednak pełnych lat 30, nie mógł wykonywać wyroku śmierci na tym diakonie. Pilnował więc oprawców i zapewne pilnie ich zachęcał, aby dokonywali tego męczeństwa, tej egzekucji. Ta scena jest umieszczona jako jedna z czterech scen na wspomnianych drzwiach Pawłowych. Kiedy tylko Szaweł doszedł do wymaganej pełnoletności, udał się do najwyższych kapłanów, do Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Dowiedział się bowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniem, które wybuchło w Jerozolimie, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich na początku 9 rozdziału. Gdy Szaweł był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus. Było to około roku 35 po narodzeniu Chrystusa, a więc gdzieś tam 2 lata po śmierci Chrystusa. W Dziejach Apostolskich znajdujemy 3 opisy tego wydarzenia. Najdłuższy opis znajduje się w 9 rozdziale, nieco krótszy w rozdziale 29 w Dziejach Apostolskich, a też taki najkrótszy opis mamy też w 22 rozdziale tej księgi Pisma Świętego. Ale też często święty Paweł wspomina o swojej młodości, o tym, jak był prześladowcą chrześcijan, o swoim nawróceniu, wspomina też w listach między innymi w liście do Galatów. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Szaweł siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej samej drogi. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto ty jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Pan Jezus nie pyta Szawła, dlaczego prześladujesz moich uczniów, mój Kościół, ale pyta, dlaczego mnie prześladujesz. Pan Jezus utożsamia się ze swoim Kościołem, ze swoimi uczniami. Kto prześladuje Kościół, prześladuje samego Jezusa. I oto, drodzy Państwo, spójrzmy na ten obraz namalowany przez Caravaggio, duży obraz, wymiary 230 cm na 175, olej na płótnie. Dokładnie ten obraz nazywa się Nawrócenie świętego Pawła w drodze do Damaszku. Caravaggio przedstawił tę wielokrotnie podejmowaną przez malarzy scenę w sposób niezwykle oryginalny. Nie ukazał Chrystusa, nie ukazał towarzyszy Szawła, ani żadnego pejzażu, ale przedstawił przyszłego apostoła leżącego na ziemi, u nóg konia, z którego został jakby powalony. Widzimy, że koń podnosi jedną nogę, aby nie nadepnąć doznającego boskiej iluminacji człowieka. Paweł leży na ziemi, na plecach, odziany w strój rzymskiego żołnierza. Był bowiem obywatelem rzymskim. Szaweł, widzimy, ma rozłożone ręce, obok niego leży miecz, wytrącony mu z rąk. Tym mieczem miał zabijać chrześcijan. Obok konia stoi towarzysz Pawła, który nawet nie patrzy na to wydarzenie. Wzrok ma skierowany ku ziemi. Zdarzeniu temu towarzyszy jaśniejsze od słońca światło. I Caravaggio, ów włoski geniusz baroku, mistrz światłocienia, doskonale potrafił zobrazować to światło, któremu dał jakby dwa oblicza, nadprzyrodzone i naturalne. To światło pada na konia, na trzymającego go za uzdę człowieka, czyli tego sługę, który towarzyszył Szawłowi, ale też na leżącego na ziemi Szawła. Na obrazie Szaweł jest bezradny, ponieważ nagle stracił wzrok. Światło towarzyszące tym jakby nowym narodzinom przypomina nam słowa z Ewangelii świętego Jana, słowa Jezusa: jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach. Nawrócenie świętego Pawła dokonało się w południe, jednak to dzieło jest mroczne. Bohaterowie wydarzenia ukazani są w ciemnym, szarym tle, a obecność Chrystusa ukazuje jedynie światło ogarniające leżącego na ziemi Szawła. Caravaggio pięknie to przedstawił. Mistrz światło cienia. Z ciemności wyłania się światło. Wyłania się nowy człowiek, apostoł Paweł. Drodzy Państwo, Pan nie od razu przywrócił Szawłowi wzrok. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. I dopiero wtedy, jak Ananiasz, do którego przemówił Jezus, aby szedł na ulicę Prostą i zapytał w domu Judy o Szawła z Tarsu, i wtedy, kiedy Ananiasz usłyszał słowa Jezusa: idź, bo wybrałem sobie tego człowieka na narzędzie, on zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I wtedy dopiero, kiedy Ananiasz położył na nim ręce i powiedział: Szawle, Pan Jezus, który ukazał ci się w drodze, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym, dopiero wtedy odzyskał wzrok, jakby łuski spadły z jego oczu. Przejrzał, został ochrzczony. Dopiero wtedy Szaweł stał się nowym człowiekiem, apostołem. Gorliwy prześladowca stał się gorliwym apostołem Jezusa Chrystusa. Znamy dalsze losy, życiorys tego wielkiego apostoła. Odbył 3 wielkie podróże misyjne, dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, do Grecji. Pozostawił po sobie 13 listów, które kierował do różnych wspólnot chrześcijańskich. Dzięki świetnemu wykształceniu potrafił też nawiązywać dialog z myślicielami pogańskimi, co stworzyło nowe możliwości ewangelizacji wśród pogan. Jest nazywany, jak wiemy, apostołem narodów. Za swoją gorliwość apostolską wiele razy był wystawiony na niebezpieczeństwo, był wiele razy aresztowany, więziony w Jerozolimie, w Rzymie i, jak wiemy, został ścięty jako obywatel rzymski. Nie był torturowany jak inni apostołowie, ale zginął przez ścięcie mieczem. Było to przy drodze ostyjskiej Tre Fontana, bo jak mi tradycja, kiedy głowa jego spadła na ziemię, 3 razy się odbiła i z tych miejsc wytrysnęły 3 źródła wody, Tre Fontana. Szanowni Państwo, nawrócenie Szawła w drodze do Damaszku. Wielkie dzieło Caravaggio. I drugie dzieło Caravaggio w tej bazylice to ukrzyżowanie Piotra. To, co wiemy na pewno o śmierci Piotra, to proroctwo Jezusa z Ewangelii świętego Jana z 21 rozdziału. Pan Jezus mówi do Piotra po tym, jak 3 razy wyznał miłość, jak 3 razy powiedział Jezusowi: wiesz, że Cię kocham, kocham Cię bardziej niż inni. I wtedy Pan Jezus mówi do Piotra: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Wyciągniesz ręce swoje, wyciągnięte ręce, te słowa wskazują na to, że Pan Jezus zapowiedział Piotrowi śmierć przez ukrzyżowanie. Skąd wiemy o szczegółach dotyczących tej śmierci? A mianowicie informacje na ten temat dostarcza nam apokryf, który powstał pod koniec II wieku, Dzieje Piotra. Apokryfy to starożytne pisma chrześcijańskie dotyczące życia Jezusa i apostołów, które nie weszły do kanonu Pisma Świętego, choć nie zostały przez Kościół uznane za natchnione, to jednak fascynują różnymi szczegółami i wpłynęły na kulturę i uzupełniają jakby naszą wiedzę o Jezusie, o apostołach, ale przypomnę, apokryfy nie należą do kanonu Pisma Świętego. Apokryfy Dzieje Piotra opisują losy i cuda apostoła, które zdziałał w Rzymie. Wspominają też o nawróceniach, które miały miejsce wtedy, gdy Piotr głosił Ewangelię w Rzymie, i też o uzdrowieniach, które dokonały się dzięki modlitwie tegoż apostoła. nawet rzymskie elity dzięki głoszonej Ewangelii nawracały się w Rzymie. I też z tego apokryfu Dzieje Piotra wiemy o tym, że apostoł, widząc prześladowania, widząc to, co się dzieje z wyznawcami Jezusa, ucieka z Rzymu. Kiedy jest na Via Appia, już właśnie prawie opuszcza Rzym, spotyka Jezusa i pyta: Quo vadis, Domine, dokąd idziesz, Panie? Jezus odpowiada, że idzie do Rzymu, aby dać się ponownie ukrzyżować. I zawstydzony Piotr, jak wiemy, wraca do wiecznego miasta.
Nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis, Domine? Quo vadis, Domine? Quo vadis, Domine? Dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za lato i zapachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Nie pytaj świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej poproś szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, Quo vadis, Domine, dokąd zmierzasz, Panie?
Po tym spotkaniu Piotra z Jezusem pisze święty Ambroży, inny ważny świadek starożytnego chrześcijaństwa, który zmarł pod koniec IV wieku. I on to wydarzenie komentuje w taki sposób. Zrozumiał więc Piotr, że Chrystus miał być ukrzyżowany ponownie w swoim słudze i dlatego dobrowolnie powrócił. Chrześcijanom, którzy go pytali, dał należną odpowiedź i od razu pochwycony uwielbił Pana Jezusa przez swoją śmierć na krzyżu. A święty Augustyn napisał tak. Ponieważ imię Piotr pochodzi od skały, a skałą jest Chrystus, to Piotr, umierając na krzyżu w Rzymie, pokazał przeznaczenie całego Kościoła, który musi przejść przez trudy i cierpienia tego świata, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem. W dziejach Piotra, w tym apokryfie, jest informacja o tym, że Piotr został ukrzyżowany głową w dół. Sam Piotr miał o to prosić, mówiąc, że jest niegodny, aby umrzeć tak jak jego mistrz, ponieważ trzy razy zaparł się Jezusa. Osoby ukrzyżowane głową do dołu cierpiały znacznie dłużej. To umieranie mogło trwać wiele godzin, a nawet kilka dni. I taką śmierć przez ukrzyżowanie głową w dół poniósł święty Piotr. I spójrzmy na ten obraz, również malowany na płótnie, te same wymiary, 230 na 175 cm. Widzimy Piotra przybijanego do krzyża, który jakby ze zdumieniem patrzy na gwóźdź, którym lewa ręka Jezus przybita do krzyża. Piotr jest tutaj przedstawiony jako starszy mężczyzna, zmęczony, widać jego zniszczoną twarz. Caravaggio ukazuje trzech katów, którzy przybili apostoła do krzyża. Są to bezimienni robotnicy o zakrytych przez cień twarzach. Malarz zrezygnował z przedstawienia jakiegokolwiek szczegółu tła wydarzeń, a skupił się na samych postaciach. Ukrzyżowanie przedstawia Piotra głową w dół i trzech oprawców. I cała uwaga artysty koncentruje się na ich trudzie i wysiłku, aby podnieść ten krzyż, do którego przybity jest Piotr. Widać napięcie mięśni tych mężczyzn, a modeli do tej sceny wybrał spośród prostych ludzi, przechodniów, których spotkał na ulicy. Ta scena pozbawiona jest tła. Widzimy, jak ta scena ukrzyżowania wyłania się z ciemności. Jest to zresztą charakterystyczne dla tego artysty, mistrz światłocienia, Caravaggio. Szanowni Państwo, wątek ukrzyżowania Piotra, skały, księcia apostołów, pierwszego spośród 12, był już znany i podejmowany w malarstwie wcześniejszych epok. Wspomnieliśmy miesiąc temu scenę ukrzyżowania Piotra namalowaną przez Michała Anioła, które to dzieło znajduje się w kaplicy paulińskiej w Pałacu Apostolskim w Watykanie. I wszyscy ci artyści wiedzieli, dlaczego ta śmierć, to ukrzyżowanie jest takie inne, można powiedzieć takie dziwne, głową w dół. Świadczy to o słabości Piotra, o jego strachu w obliczu śmierci, o jego zaparciu się mistrza i nauczyciela. Właśnie wtedy, gdy było potrzebne to odważne świadectwo wobec tych, którzy pojmali Pana Jezusa, którzy Go sądzili. W ostatnim rozdziale Ewangelii świętego Jana, jak już wspomniałem, czytamy o potrójnym wyznaniu miłości i posłuszeństwa wobec Jezusa Zmartwychwstałego. I znowu przypomnijmy świętego Augustyna. On napisał, że to potrójne wyznanie miłości nad Jeziorem Galilejskim uzdrowiło ranę zdrady, a ukrzyżowanie w Rzymie stało się ostatecznym przypieczętowaniem tej miłości. Piotr oddał życie za owce, stając się prawdziwym pasterzem. Jeszcze w innym miejscu święty Augustyn napisał: Piotr reprezentuje cały Kościół w swojej słabości, gdy zaparł się Chrystusa, i w swojej sile, gdy oddał za Niego życie. Wybór ukrzyżowania głową w dół jest dla Augustyna ostatecznym dowodem na to, że pycha Piotra została całkowicie uzdrowiona przez jego pokorę. Drodzy Państwo, a gdzie został ukrzyżowany Piotr? Wskazuje się dwa miejsca, gdzie mógł stanąć krzyż, na którym męczeńską śmierć poniósł Piotr. Mianowicie wzgórze Gianiculum, niedaleko Watykanu. Tam dzisiaj znajduje się kościół San Pietro in Montorio, czyli kościół na Złotej Górze. I obok tego kościoła jest mała kapliczka, tempietto, mała świątynia, dokładnie się to tłumaczy, zaprojektowana przez Bramantego około roku 1502. I to właśnie ta kapliczka Ta mała świątynia postawiona jest na tym miejscu, gdzie według tradycji mógł być ukrzyżowany święty Piotr. Taka ciekawostka, mianowicie tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu w obecnej bazylice świętego Piotra, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy świętego Sebastiana, gdzie jest grób świętego Jana Pawła II, to tabernakulum jest miniaturą tego tempietto ze wzgórza Gianicolo. Bardziej prawdopodobne miejsce, na którym był ukrzyżowany Piotr, to cyrk Nerona przy drodze triumfalnej. Przy tej drodze znajdował się cmentarz, na którym został pochowany Piotr. Na tym miejscu, dokładnie nad grobem apostoła, cesarz Konstantyn Wielki postanowił wybudować w IV wieku bazylikę, dokładnie poświęcona w roku 326. Ta budowa tej bazyliki łączyła się z ogromnymi trudnościami i to wymagało między innymi przewiezienie 1000 m3 ziemi, aby wkopać się we wzgórze Watykanu. Ale cesarz Konstantyn Wielki bardzo zabiegał o to, aby świątynia powstała właśnie w tym miejscu, a nie w innym, bo ono bezpośrednio łączyło się z męczeństwem apostoła. I w dzisiejszej bazylice świętego Piotra, tej nowej, która została poświęcona 400 lat temu, w lewym skrzydle transeptu, którego zwieńczeniu znajduje się ołtarz z mozaiką świętego Józefa, jedyny wizerunek świętego Józefa w bazylice. Pod tym obrazem, pod tym ołtarzem są relikwie świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Po lewej stronie jest niewielki ołtarz z obrazem ukrzyżowania Piotra, o którym mówi się, że stoi na miejscu, w którym ukrzyżowany był Piotr. Więc mamy dwie tradycje. Jedna tradycja mówi o tym, że Piotr został ukrzyżowany na wzgórzu Gianiculum, a druga tradycja mówi, że w cyrku Nerona, czyli dzisiaj na wzgórzu watykańskim, przy tej bazylice, w której jest grób księcia apostołów. Tradycja mówi, że dwaj apostołowie, Piotr i Paweł, zginęli razem 29 czerwca 67 roku, choć w różnych miejscach i w inny sposób. Piotr, jak wiemy, przez ukrzyżowanie, a apostoł narodów jako obywatel rzymski przez ścięcie. Wskazany dzień i rok znajdujemy u ważnych świadków starożytnego chrześcijaństwa, u świętego Hieronima, czy też u świętego Augustyna, który jednak przekazuje taką ważną informację, że wprawdzie święci Piotr i Paweł zginęli tego samego dnia, ale nie tego samego roku. Jeden dzień dwóch męczenników i dwóch apostołów. Według tego, co otrzymaliśmy w oparciu o tradycję Kościoła, pisze święty Augustyn, nie ponieśli męczeństwa jednego dnia, a jednak ponieśli męczeństwo w tym samym dniu, 29 czerwca. Niektórzy autorzy dawali jednak inne propozycje, rok 64, czyli początek prześladowań chrześcijan za cesarza Nerona po spaleniu Rzymu, albo też rok 68, rok śmierci cesarza Nerona. Według kroniki Eusebiusza z Cezarei, on był biskupem w IV wieku, Piotr miał umrzeć w 14 roku panowania Nerona, a Neron rozpoczął urzędowanie 13 października 54 roku, a więc Piotr mógł być ukrzyżowany między 13 października 67 roku a 9 czerwca 68 roku, bo wtedy właśnie Neron został zmuszony do popełnienia samobójstwa. I jeszcze są inne propozycje, czy też inne dociekania historyczne dotyczące dnia, roku męczeństwa tych świętych apostołów Piotra i Pawła. Może zwrócę uwagę jeszcze na świętego Augustyna, który pięknie napisał, że męczeństwo świętych apostołów Piotra i Pawła w stolicy imperium było dowodem na to, że Rzym ze stolicy pogaństwa stał się stolicą chrześcijańskiej miłości i jedności. Spacerując po Rzymie, widzimy, jak piękny jest Kościół Chrystusowy, przyozdobiony pięknem miłości i świadectwem chociażby tych dwóch apostołów, Piotra i Pawła, ale jest też piękny pięknem życia i świadectwem tych świętych, którzy w wiecznym mieście zostawili swój ślad, którzy tutaj żyli, przy których grobach się zatrzymujemy. Niech przykład życia, niech świadectwo świętych apostołów Piotra i Pawła będzie dla nas umocnieniem na drodze wiary, miłości wobec Jezusa Chrystusa. Często wzywajmy wstawiennictwa świętych Piotra i Pawła, modląc się za Kościół Święty, za najwyższego pasterza, Ojca Świętego Leona XIV, biskupa Rzymu i za wszystkich pasterzy Kościoła. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.